Zacznę od clou tej rocznicy. Dlaczego koronacja Bolesława Chrobrego jest tak ważna i dziś tak celebrowana?
No, to jest początek Królestwa Polskiego. Co prawda, znamy monety Bolesława Chrobrego sprzed roku 1025, jak nas przekonują numizmatycy, z tytulaturą Rex. Innymi słowy, on tym tytułem królewskim posługiwał się z całą pewnością przed namaszczeniem i koronacją z roku 1025. Z drugiej strony, aż do XIV wieku, koronacje królewskie w Polsce są wydarzeniami pojedynczymi i dość rzadkimi. Z trzeciej strony jest tradycja przekazana przez Galla, że Polska została królestwem, a Bolesław królem już w roku 1000.
Słynny zjazd gnieźnieński i nałożenie diademu cesarskiego przez Ottona III na skronie Chrobrego, to też mogła być koronacja.
Tak, to też mogła być koronacja, choć nie ma ani słowa w relacji Galla o tym, jakoby wówczas doszło do namaszczenia królewskiego. Choć należy pamiętać, że wielu królów średniowiecznej Europy, w tym tej epoki, ale także późniejszych, nosiło tytuły królewskie bez namaszczenia, to dotyczy Skandynawii i Półwyspu Iberyjskiego. Ta kwestia koronacji Chrobrego jako początku pojęcia Królestwa Polskiego jest ogromnie ważna, to znaczy mimo, że tak jak powiedziałem, tych koronacji królewskich w Polsce po Chrobrym, a przed Władysławem Łokietkiem jest zaledwie kilka, to w narracji, w retoryce kronikarzy polskich z wieku XII i XIII konsekwentnie używa się nazwy Królestwo Polskie, nawet jeśli władca nie jest koronowany.
Panie profesorze, no właśnie, Królestwo Polskie. Przecież Zamieszka I nie mówiło się wcale o Polsce, mówiło się o państwie Mieszka. Czy Chrobry to pierwszy król Polski i ta nazwa pada za jego rządów po raz pierwszy?
Tak, to właśnie za panowania Bolesława Chrobrego pojawia się nazwa Polonia, Polania Dux, czy Princeps Polonorum, czy Polanorum, choć także za czasów Bolesława Chrobrego jeszcze występują pewne wahania terminologiczne, to znaczy ten najbardziej znany denar Bolesława Chrobrego nosi napis w otoku Gnezdun Civitas, czyli państwo gnieźnieńskie. Wydaje się, że to właśnie za czasów Bolesława Chrobrego zostaje przyjęta przez elity polityczne, a w każdym razie przez krąg dworski piastowski, nazwa Polska, Regnum Polonie.
Bolesław Chrobry to bez wątpienia jedna z najbardziej wyrazistych postaci w historii Polski. Genialny polityk, który w szczycie swojej potęgi kontrolował pośrednio lub bezpośrednio tereny od Dniepru do Łaby. Z drugiej strony fenomenalny dowódca, który bił na głowę cesarza i to nie raz. Radził sobie z kniaziami ruskimi, radził sobie w Czechach. Z drugiej jednak strony metody jego rządzenia dziś śmiało można określić jako brutalne. Przecież wygnał swoich braci szybko po śmierci Mieszka I, potem również ogniem i mieczem panował tam, gdzie sięgała jego władza. Jak dziś możemy ocenić tę postać?
Bez wątpienia był władcą stanowczym, a nawet okrutnym, co też go nie wyróżnia na tle sobie współczesnych władców bliskiego i dalszego sąsiedztwa, czeskich, węgierskich czy skandynawskich, którzy być może bywali jeszcze okrutniejsi.
Czyli był człowiekiem swoich czasów, ale człowiekiem wybitnym.
Dokładnie tak, był człowiekiem swoich czasów, był z całą pewnością człowiekiem wybitnym. Nie ulega wątpliwości, że to za jego czasów i dzięki prowadzonym przez niego wojnom powstało pojęcie, czy też poczucie wśród elit społecznych i politycznych jego monarchii, poczucie jednej wspólnoty. Troszkę taka wspólnota kombatancka. Oni wszyscy razem z Chrobrym chodzili na wojny. Czy to pochodzili z Wielkopolski, czy to pochodzili z Kujaw, czy to pochodzili częściowo z Mazowsza, czy to z Małopolski. I teraz, jeśli wypada obarczyć Chrobrego w konsekwencji jego agresywnej polityki w stosunku do niemal wszystkich sąsiadów, Rusi, Czech, Węgier, Połabia, częściowo Królestwa Niemieckiego. Częściowo mówię, dlatego że w Królestwie Niemieckim Chrobry miał też wspaniałą, odziedziczoną jeszcze po Mieszku, ale przez niego rozwijaną sieć aliansów. To ta agresywna polityka wobec niemal wszystkich sąsiadów zaciążyła bardzo mocno na panowaniu Mieszka II. Zmiana na tronie, sukcesja jest zawsze takim słabym ogniwem geopolitycznym. Bardzo szybko Mieszko II musiał się mierzyć z wrogością wszystkich swoich sąsiadów, wrogością, którą powiększyło w sposób bardzo znaczący namaszczenie królewskie i przyjęcie korony królewskiej przez Bolesława, potem przez Mieszka. To się spotkało z bardzo dużym sprzeciwem w łonie cesarstwa. I można powiedzieć, że przynajmniej pośrednio kryzys i upadek monarchii piastowskiej w latach 30. XI wieku jest związany z tym bardzo ciężkim dziedzictwem Bolesława Chrobrego, również kryzys wewnętrzny, dlatego że budowa struktur władzy monarchicznej w rozległym państwie, budowa i finansowanie powstających struktur kościelnych, no a także ofiary poniesione w trakcie tych licznych wypraw wojennych, no, spowodowały sprzeciw znacznej części poddanych tej monarchii, która musiała się z tym sprzeciwem zmierzyć. No, niestety przejściowo upadła, ale też, tak jak powiedziałem, powstała pewna, za czasów Bolesława Chrobrego, pewna świadomość wspólnoty politycznej, która pozwoliła ten kryzys przezwyciężyć i po kilkunastu latach monarchię polską odbudować.
Czyli z jednej strony rok 1025 to jest początek Królestwa Polskiego de facto, ale z drugiej strony też początek kryzysu. Chciałem jednak zapytać, dlaczego Bolesław Chrobry tak długo czekał na koronę?
Bardzo trudno powiedzieć, to znaczy kwestia jest skomplikowana. Tak jak powiedziałem, wiadomo, że z całą pewnością przed koronacją królewską, przynajmniej tak twierdzą współcześni numizmatycy średniowieczni, Bolesław emituje monetę, na której tytułuje się królem. Innymi słowy, kwestia, czy w roku 1000 rzeczywiście doszło do koronacji królewskiej, czy nie, kwestia, która wydawała się jeszcze kilkanaście lat temu być w powszechnej opinii historyków rozstrzygnięta. To znaczy, że to jest pomyłka Galla, który koronację królewską wiąże z wizytą cesarza w Gnieźnie w roku 1000. No ale jeśli pomiędzy rokiem 1000 a rokiem 1025, który jest absolutnie bez wątpienia potwierdzony jako data namaszczenia królewskiego, Chrobry bił monetę, na której tytułował się królem, to znaczy, że te ambicje królewskie Bolesława miały miejsce w jego głowie, ale były też manifestowane przez najlepszy sposób powszechnej manifestacji ideologii władzy, jaką jest moneta, która dociera do najszerszego kręgu odbiorców. Zapewne rok 1000 był początkiem tej drogi do korony. Być może rychła śmierć Ottona III i wobec tego zmiana polityczna na tronie niemieckim nie pozwoliła Bolesławowi na dopełnienie rytuału namaszczeniem królewskim i potem długotrwałe wojny z Henrykiem II nie pozwalały na to, żeby w porozumieniu z papiestwem, a trzeba tu dodać, monarchia Mieszka i Bolesława stawia bardzo mocno na związek z papiestwem i bez wątpienia zgoda papieska na namaszczenie królewskie była na dworze Bolesława Chrobrego uznawana za niezbędną. Ale tak czy inaczej, długi czas oczekiwania na królewskie namaszczenie nie jest w przypadku Chrobrego sytuacją wyjątkową. To znaczy o dwa pokolenia wcześniej mniej więcej mamy do czynienia z podobną sytuacją w Anglii, gdzie król Edgar dokonuje swojego namaszczenia królewskiego dopiero 14 lat po wstąpieniu na tron, co nie przeszkadza mu wcześniej tytułować się królem, być uważanym za króla. Innymi słowy, sprawa jest bardzo zawikłana i bardzo trudno jest rozstrzygnąć, dlaczego tyle czasu upłynęło między rokiem 1000 a rzeczywistym namaszczeniem. W 1025 roku on mógł skorzystać z kolejnej zmiany na tronie cesarskim, niepewnej sytuacji w Niemczech, żeby nie oglądając się na geopolitykę, zdecydować się na przeprowadzenie namaszczenia królewskiego, podobnie jak kilka miesięcy później jego syn Mieszko II.
Czyli kwestia wyborów politycznych nie do końca trafionych, jeżeli chodzi przynajmniej o cesarstwo. Ale na pewno 18 kwietnia 2025 roku to świetna okazja, aby powspominać tego władcę. Co wiemy o nim, jakim był człowiekiem, skąd przydomek Chrobry?
Chrobry znaczy waleczny, wielki, wspaniały, dzielny. No i bez wątpienia ten przydomek wiąże się z jego wielkimi podbojami, przy czym należy pamiętać, że to jest przydomek, który my znajdujemy zapisany w źródłach dopiero w wieku XIV. O jego charakterze nie wiemy nic tak naprawdę, to znaczy wszelkie wiadomości, jakie na ten temat możemy czerpać, to albo z kroniki Titmara, biskupa Merseburga, który go nienawidził, który uważał, że był człowiekiem zaciętym, zapalczywym, pysznym, dumnym, porównuje go na jego niekorzyść, z wychwalanym przez siebie Mieszkiem I. Wiemy z kronik ruskich, że pod koniec życia był wielki i gruby, tak gruby, że nie mógł na koniu usiedzieć. I to w zasadzie wyczerpuje nasze wiadomości o Bolesławie Chrobrym jako człowieku. To, co pisze Gal Anonim o Bolesławie Chrobrym jako człowieku, który był szczerze przejęty zbawieniem swojej duszy, badał kanony kościelne, żeby wiedzieć, czym zgrzeszył i jak należy za to odpokutować, że był co prawda gniewny, ale sprawiedliwy i za wstawiennictwem swojej żony ułaskawiał wcześniej w zapalczywości skazanych na śmierć dostojników, należy włożyć może nie tyle między bajki, co patrzeć na to, jak na idealny wizerunek idealnego władcy. Wiele więcej o osobowości Bolesława Chrobrego, poza tym, że bez wątpienia był człowiekiem wytrwałym i przebiegłym politykiem, nie możemy powiedzieć.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.